Tu Radio Kraków Kultura.
Moją i Państwa gościnią jest pani Alicja Zioło, autorka książki Krakowianki Twarze Polskiej Herstory, krakowska przewodniczka i badaczka Herstory. Dzień dobry, pani Alicjo.
Dzień dobry.
Odnosiły sukcesy, przełamywały bariery, studiowały, walczyły o swoje prawa. Krakowianki to historie kilkunastu kobiet, które pochodziły z różnych epok, klas i zawodów. Tak pani pisze w swojej książce. Jakie są te krakowianki, te pani bohaterki?
Są przede wszystkim intrygujące. Zawsze w każdej z ich historii jest coś, jakiś taki haczyk, który sprawił, że ja po prostu za nimi poszłam. Poszłam na taki spacer po Krakowie, bo przecież każdy z tych rozdziałów powstawał oczywiście częściowo przed ekranem komputera, ale częściowo właśnie w terenie i bardzo mi zależało, żeby ta część terenowa była w tej książce bardzo widoczna.
No właściwie chyba po każdym rozdziale zaprasza pani czytelników na taki spacer po Krakowie śladami danej bohaterki, więc można to też samemu odczuć namacalnie.
Tak, każdy rozdział takim spacerem jest i faktycznie ja opisuję to, jak szukałam różnych miejsc, jaki jest do nich dostęp, jak to można w ogóle załatwić, żeby pewne z tych miejsc zobaczyć. Czasem jest to bardzo łatwe, jak w przypadku krakowskich muzeów, gdzie po prostu pewne eksponaty są i wystarczy pójść, a w dodatku jeszcze większość z nich ma dzień darmowy, więc można to zrobić przy odrobinie dobrej organizacji za darmo. Natomiast faktycznie po każdej grupie rozdziałów jest taki adresownik, gdzie można znaleźć te adresy, o których ja wcześniej pisałam, po to, żeby ich po prostu tam gdzieś nie kartkować książki, nie szukać. To też wynika z moich doświadczeń. Jako przewodniczka ja korzystam z różnych książek i wiem, jak bardzo mi ułatwia takie podsumowanie życie, więc liczę, że komuś też ułatwi. Podobnie było z indeksem nazwisko, który też bardzo walczyłam. Na szczęście tutaj moja redaktorka się na to zgodziła, żeby też ułatwić i w tej książce nazwiska łatwiej znaleźć.
To za chwilkę o tym indeksie sobie jeszcze porozmawiamy, ale kontynuując wątek spacerów i też nawiązując po części do pani pracy, bo pani jest przewodniczką krakowską, czy zatem ta książka to przewodnik po Krakowie śladami słynnych krakowianek?
Ona poniekąd może taką rolę pełnić, ale mi zależało na tym, żeby to nie był przewodnik. Dlatego, że oczywiście ja znam wiele fantastycznych przewodników, książek, które prowadzą po Krakowie. Bardzo wielu z nich to jest taka Biblia troszeczkę, o której szczególnie przewodnicy krakowscy zaczynają swoją pracę. Ale w przewodniku nie ma przestrzeni na zastanawianie się. Tu popatrz w lewo, tu jest taki budynek, takie daty, taki architekt. To jest takie bardzo konkretne, zdawkowe i przez to suche. Mi zależało na tym, żeby jednak czytelnicy z tymi bohaterkami mieli szansę się zaprzyjaźnić.
Tak, to umożliwia pani czytelnikom, czyli zaprzyjaźnienie się z bohaterkami, ale też osadza pani tę historię, no bo przecież pokazuje pani postaci z przeszłości, we współczesności. Jak to się robi? Jak to pani zrobiła?
Zależało mi na tym, żeby w tej książce pokazać nie tylko biografię tych kobiet, nie opowiedzieć nie tylko o ich życiu, o ich osiągnięciach, o tym, co zostawiły nam tu w Krakowie, jakie to są wielkie rzeczy czasem. No bo jak tutaj pominąć takie tematy jak Literacka Nagroda Nobla, czy Szkoła Pielęgniarek. Przecież każdy z nas był w jakimś szpitalu w Krakowie, czy w ogóle w Polsce, bo to była pionierska szkoła w całym kraju, którą zakładała Anna Rydlówna z Marią Epstein. Więc to są wielkie osiągnięcia, ale jednocześnie zależało mi, żeby pokazać, jak my, krakowianie trzeciej dekady XXI wieku, jak my o nich pamiętamy i czy w ogóle o nich pamiętamy. Więc stąd ta współczesna perspektywa.
Tytułuje pani tę swoją książkę w ten sposób: Krakowianki twarze polskiej herstorii. Czy rzeczywiście krakowianki są twarzą polskiej herstorii?
To jest jedno oblicze z wielu, jakie Polki mają. Zależało mi też na tym, żeby ta książka wyciekała poza Kraków. Oczywiście te kobiety, jak ja to zawsze mówię, je więcej dzieli niż łączy. Oprócz płci i Krakowa. To bywa, że łączy ich niewiele, bo starałam się dobrać postaci bardzo różnorodne. I takie gdzieś ze świecznika bardzo znane, i takie, które ja sama musiałam odkryć najpierw, żeby się móc tym podzielić. Jak na przykład pani Leona Kowalska, odznaczona medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Ale starałam się, żeby pokazywać ich wpływ na resztę kraju, czy nawet czasem świata. I żeby te historie się wymykały poza Kraków. I często tak jest, że musiałam jechać w teren. Chciałam. To była dla mnie wielka przygoda. Ale trzeba było pojechać poza Kraków, żeby pewne wątki odkryć.
To jakim kluczem posługiwała się pani, wybierając te kobiety na swoje bohaterki? Czy to właśnie kryterium, o którym pani wspomniała przed momentem? Czy być może miała pani już jakiś zamysł, jakiś plan, który z czasem skrupulatnie realizowała?
Oczywiście ja jestem przewodniczką po Krakowie. I choć w mojej pracy zdarza mi się wyjeżdżać poza Kraków, to jednak to jest moje podwórko. I ja się tutaj dobrze czuję i pewnie się tutaj czuję. I czuję, że mogłabym o tych kobietach opowiadać bez końca. Więc Kraków był dla mnie tym kluczem bardzo intuicyjnym. Natomiast cała reszta to jest, nie oszukujmy się, moje widzimisię. To znaczy, to jest podsumowanie moich kilkunastu lat pracy w tym obszarze. Odkrywania tych historii kobiet i opowiadania o nich. I też jako przewodniczka, ja tego nie mam jako autorka książki i trochę mi tego brakuje, ale jako przewodniczka ja od razu na twarzach moich odbiorców widzę reakcje na pewne historie. Czy to jest ciekawe, czy to nie jest ciekawe, czy to jest zaskakujące, intrygujące. Ja to się od razu maluję na twarzach. Myślę, że pani też nie ma tego kontaktu. To jest trudne, tak? Bo jeżeli ktoś się przyzwyczai do tego, że stoi przed grupą ludzi i oni od razu żywo reagują. Nawet jeżeli starają się tego nie robić, to ja to jednak w oczach widzę. No a jak się coś napisze, czy jeżeli się mówi do mikrofonu, to tej reakcji od razu nie widać. Trzeba liczyć na to, że ktoś się pofatyguje i napisze. Dzięki temu ja widziałam, co ludzi ciekawi. I te historie to są właśnie zebrane, te opowieści, które wydawało mi się, że na ludzi miały bardzo duży wpływ i chciałam je utrwalić też w taki sposób.
To skoro o tym wpływie mowa, czy pani zdaniem jest to kwestia opowieści czy opowiadania?
To nie da się tego rozdzielić. Czasem opowieść jest fascynująca, jeżeli jest źle podana. Źle, co oznacza, że nieodpowiednio do danej grupy odbiorców. To się po prostu nie uda. A z mojego doświadczenia wiem, że czasem z małej opowieści można zrobić taki cukiereczek, jeżeli się oprawi go odpowiednią formą i otoczką, więc nie da się jednego oddzielić od drugiego. Ja chciałam oba te aspekty tutaj zadbać, bo wybranie opowieści to jedno, ale teraz jeszcze trzeba to opowiedzieć w taki sposób, żeby kogoś zaintrygować, żeby to nie był zbiór biografii, a właśnie w pewien sposób podróż z tymi bohaterkami gdzieś za rękę.
To w jaką podróż zaprasza pani czytelników? Pytam już tutaj o tę formę, bo to jest istotne. Bo kiedy się tworzy taką opowieść do grona odbiorców jako przewodniczka krakowska, to ma się jakiś plan na tę opowieść właśnie. A jak się zaczyna pisać książkę, to chyba, tak mi się wydaje, trudno jest ten język mówiony przełożyć w tym przypadku na literacki.
Ja starałam się, żeby to było bardzo mówione, ta książka. I mam nadzieję, że to jest odczuwalne dla czytelników. To jest mój literacki debiut. Ja zawsze dużo pisałam, ale albo nie było to, albo to było publikowane dla jakiejś niewielkiej grupy. Układanie w głowie opowieści na wycieczki niewiele się różni od układania rozdziału książki. W pewnym sensie to jest podobna praca. Ale starałam się, żeby ta książka, żeby to była właśnie książka bardzo mówiona. Żeby było odczuwalne to, że ja po prostu zapraszam czytelników na spacer. I w czasie tego spaceru będę im tam do ucha opowiadać różne rzeczy, tak jak to wygląda w mojej codziennej pracy.
No, z tą różnicą, że nie trzeba spacerować, wystarczy wygodnie usiąść w hotelu i zaczytać się
i włączyć mapę w telefonie i odszukiwać. Nawet na zdjęciach satelitarnych czasem niektóre z tych miejsc widać.
Pani Alicjo, książka Krakowianki Twarzy Polskiej Hair Story to pani debiut. Skąd w pani potrzeba napisania książki?
Ja zawsze miałam takie marzenie. Ja zawsze bardzo dużo czytałam, zresztą w moim otoczeniu w ogóle dużo się czytało i moja mama i w moim dzieciństwie ukochana ciocia, one zawsze bardzo dużo czytały i o tych książkach rozmawiały i ja zawsze o tym marzyłam, żeby książkę napisać, ale tak mi się życie potoczyło, że to nie z tego się utrzymywałam, mimo że, tak jak mówię, jakaś tam nastolatka, to gdzieś tam to marzenie było. Mm-hmm. A tutaj myślę, że ta książka by nie powstała, gdyby nie moja redaktorka, czyli Agnieszka Mazur, która śledziła mnie w mediach społecznościowych. Ona i część redakcji wydawnictwa Mando. I to w jej głowie się zrodził taki pomysł, żeby się do mnie odezwać i zapytać, czy ja bym chciała. A ja bardzo chciałam. I trochę nie mogłam uwierzyć, że to się dzieje, ale cieszę się. To był duży wysiłek, żeby ta książka powstała, ale jest to spełnienie moich wielkich marzeń.
W opisie pani postaci przeczytamy tak. W pracy przewodnickiej skupia się na historii Krakowa i dziejach lokalnej społeczności żydowskiej. Czy to oznacza, że będzie dalszy ciąg historycznych przygód krakowianek? Czy być może zmieni pani wektor i w stronę żydowskiej społeczności następnym razem uderzy?
To jest dobre pytanie. Ja jeszcze nie mam, w mojej głowie oczywiście jest milion pomysłów na to, co mogłoby się stać dalej. Zresztą to nie jest tak, że jedno z drugim nie idzie w parze. Wśród krakowianek są też Żydówki. Bardzo się cieszę, że mogłam je opisać, ponieważ to są naprawdę wyjątkowe postaci. Znaczy, nie żeby te pozostałe nie były, ale te trzy, które mam teraz na myśli. Profesor Maria Orwid, która jest dla mnie ważna też dlatego, że pracowałam na to, żeby ona została upamiętniona za pomocą ulicy w Krakowie i to się udało, więc to jest moja wielka duma.
Nazywają pani nieoszlifowanym granatem.
Tak. Mam nadzieję, że osoby, które ją znały i cenią ją nadal bardzo i z wielkim uśmiechem wspominają. Mam nadzieję, że ten tytuł im się spodoba i uznają go za trafny. Drugą Żydówką jest Helena Rubinstein, którą odkryłam dzięki wystawie w żydowskim... Wiedziałam o niej sporo, natomiast wiele odkryć i takich nieznanych faktów poznałam dzięki wystawie w żydowskim Muzeum Galicja i w tej książce rozmawiam z Kingą Banasik, która jest chyba w tej chwili najbardziej zaawansowaną badaczką biografii Heleny Rubinstein, jaką mamy w Polsce i też pisze jej biografię. To będzie pierwsza polska biografia Heleny Rubinstein. Nigdy nikt tutaj z naszego kraju nie patrzył na jej życie i nie w naszym kontekście jej nie osadzał. A trzecia taka postać to Amalia Krieger, dzięki której możemy oglądać Kraków na archiwalnych zdjęciach i widzieć, jak on się zmieniał. To jest wielki skarb, który nam zostawiła, tą kolekcję klisz wykonanych przez siebie, przez brata i ojca. Więc to nie rozdzielam tych dwóch tematów w tej książce, ale tak, historia żydowskiej społeczności w Krakowie i w ogóle w Małopolsce, Podkarpaciu, w moich rodzinnych stronach, pochodzę z Dębicy, jest dla mnie bardzo ważna i nie wykluczam, że w przyszłości właśnie ten temat będę zgłębiać.
No to czekamy na ciąg, na ciąg dalszy. Wspomniała pani przed momentem o rozmowach. To jest chyba taka forma, po którą najczęściej pani sięga w tej książce. Mnie bardzo przyciągnął rozdział o Wisławie Szymborskiej, o której z pewnością jeszcze dziś będziemy mówić. W którym to pisze pani o swoim spotkaniu z Elżbietą Pindel. Jak udało się pani dotrzeć do tych osób, otworzyć na zwierzenia?
Akurat w przypadku pani Elżbiety Pindel to zadecydował przypadek. Potrzebowałam informacji na temat zupełnie innej kobiety, może nie zupełnie, ale jednak innego kontekstu. Chodziło tutaj o Zofię Grudzińską. Nawiasem mówiąc, chętnie powiem to nazwisko, licząc na to, że może ktoś z państwa coś wie na jej temat, bo ja nadal poszukuję informacji na temat Zofii Grudzińskiej. I trafiłam do parafii Świętego Mikołaja. Do kancelarii, licząc na to, że coś się dowiem na temat Zofii Grudzińskiej, a okazało się, że udało mi się tam właśnie, opowiadając o tym, że taką książkę piszę, dzięki pośrednictwu pani pracującej w kancelarii parafii Świętego Mikołaja w Krakowie, którą serdecznie pozdrawiam, udało mi się nawiązać kontakt z panią Elżbietą, która jest po prostu parafianką, tak jak Wisława Szymborska była parafianką właśnie tego kościoła w dzieciństwie.
To o kuluarach tego spotkania już za moment, ale znów pojawiło mi się w głowie kolejne pytanie. Jak pisze się o her story? Jak pisze się o historii kobiet, które też o tym niejednokrotnie mówiłyśmy na antenie Radia Kraków Kultura, nie zapisały się na kartach? Jak się dociera do tych kobiet, jak się je odzyskuje, przywraca?
Czasem to jest bardzo trudne. I nie ma źródeł w archiwach, albo są bardzo skąpe, więc trzeba liczyć właśnie na tych, którzy chcą tę historię opowiedzieć. Dla mnie taką historią, która była chyba najtrudniejsza, żeby dotrzeć do informacji na temat tej osoby, to była pani Leona Kowalska, właśnie Sprawiedliwa, o której już wcześniej wspominałam. Ona zniknęła. Razem ze swoim mężem uratowała 10 osób. 10 osób, które trzymała, zapewniała im bezpieczeństwo w piwnicy własnego domu, w którym mieszkała z córeczką kilkuletnią. A mąż był w AK i więcej go nie było niż był. I oboje dostali ten medal, na co oczywiście oboje zasłużyli. A jednak w Muzeum Krakowa upamiętniony jest tylko on. I kiedy ja to odkryłam, to była we mnie taka złość. Ja wiem, że dawniej mówiło się, że mężczyzna jest głową rodziny i on często zbierał laury w imieniu całego rodu. Ale to nie jest tak. I nie można pominąć tego, że to ona musiała przynieść do domu jedzenie dla 10 osób. I to ona musiała posprzątać po 10 osobach i jeszcze zrobić to w taki sposób, żeby nikt się nie zorientował, że tam jest dodatkowe 10 osób. To ona musiała na co dzień żyć z tym, że ma przedszkolaka w domu, który zawsze może coś palnąć przy ludziach. A nie dało się ukryć 10 osób przed przedszkolakiem, szczególnie jeżeli to mieszkanie miało około 40 metrów kwadratowych i pod nim była piwniczka, więc ten wielki wysiłek, a ona zniknęła. No i w przypadku rodziny Kowalskich zainspirowałam się pracą wielkiej mistrzyni biografii kobiet, czyli Moniki Śliwińskiej. Z jakiegoś spotkania autorskiego chyba pamiętałam, że ona zostawiała liściki na grobach na cmentarzach, jak szukała informacji o któryś ze swoich bohaterek. Ja zrobiłam to samo. Dzień przed Wigilią Bożego Narodzenia zostawiłam liścik na grobie państwa Kowalskich w woreczku na mrożonki, który w ogóle w jakimś ostatniej chwili moja teściowa wyciągnęła z jakiejś szuflady. I, no i udało się. I pani Krystyna Rzepka się odezwała do mnie i udało nam się wspólnie odtworzyć tę historię. Ja ją w tej książce opisuję.
Mm-hmm. Czuje pani, że dołożyła pewną cegiełkę do odtwarzania tych historii? Czuje pani poczucie spełnienia?
Tak. Ja jestem bardzo dumna z tego, że w tej książce pojawiło się kilka kobiet, których póki co nikt nie opisał. I bardzo jestem dumna z tego, że udało się to zrobić. Cieszę się, że udało się dotrzeć do rodzin tych kobiet, że udało się głównie to były kobiety, że udało się z nimi porozmawiać. Tak się cieszę, że udało się zaprezentować indywidualnie Helenę Husarską, która do tej pory była zrośnięta jak siamska bliźniaczka ze swoim mężem Romanem. Trudno jest ich twórczość rozdzielić, bo oni zawsze szli ramię w ramię. Zresztą byli takim małżeństwem bardzo udanym, zarówno na polu prywatnym, jak i zawodowym. I zadanie pytania panu Juliuszowi Husarskiemu, to jest syn, i synowej, czyli pani Annie Husarskiej, zadanie im pytania, no dobrze, a co mama, co sama mama? I oni taka chwila zastanowienia, co sama mama, jak to wyglądało, jak ten proces wyglądał, za co ona tak naprawdę odpowiadała. Cieszę się, że udało się to opisać, szczególnie, że jest to osoba, której zawdzięczamy odbudowę Łazienek Królewskich w Warszawie czy Pałacu w Wilanowie. Bez niej nie byłoby tych pięknych holenderskich, no właśnie, przegorzalskich, naszych krakowskich kafli. Więc to wnętrze by na pewno tak nie wyglądało. Cieszę się, że udało się to opisać. Podobnie w przypadku Anny Pawlak-Suchowiak, twórczyni neonów krakowskich. Starzem krakowianie mogą jej jeszcze pamiętać. My, młodsi, pamiętamy głównie ich rekonstrukcję, na przykład Markiza przy Placu Centralnym. Wspaniała postać. I tak się cieszę, że jej córka, pani Joanna Suchowiak-Korzemski, że się zgodziła ze mną spotkać i że mi o mamie opowiedziała. I że pokazała mi na przykład zdjęcia z rodzinnego albumu, na którym widać tak piękną, młodą kobietę. Jedno ze tych zdjęć opublikowaliśmy w książce. Zdjęcie, na którym Anna Pawlak-Suchowiak się całkowicie wymyka szarej rzeczywistości PRL-u. Zdjęcie, na którym jest prawdziwą damą z takim paryskim szykiem, którą ja bym osadzała bardziej gdzieś w Stanach Zjednoczonych w początku lat 60., a nie tutaj w tej rzeczywistości PRL-u, którą jednak uważamy za taką siermiężną, a jednak ona jakoś się wymykała temu.
No właśnie, bo każdy rozdział, każda bohaterka okraszona jest także fotografią, co umożliwia nam, czytelnikom, spojrzenie tym kobietom prosto w oczy. A to wszystko dzięki pani książce, książce noszącej tytuł Krakowianki, twarze polskiej herstorii. Dziś w studiu Radia Kraków Kultura gościmy autorkę tejże książki, czyli panią Alicję Zioło. Do rozmowy wrócimy już za chwilę.
Tu Radio Kraków Kultura.
Dziś w Radiu Kraków Kultura gościmy panią Alicję Zioło, autorkę książki Krakowianki, twarze polskiej herstorii. I o tej książce, szanowni państwo, dziś rozmawiamy. I w tej książce znaleźć możemy postaci wybitnych kobiet, kobiet zapomnianych, kobiet związanych z Krakowem, mieszkanek Krakowa, kobiet no takich, bez których nie sposób pisać, kiedy ma się na myśli herstorię Krakowa. No, od razu pojawia się tutaj nazwisko Wisławy Szymborskiej. No i pytanie, dwie biografie, kilka książek wspomnieniowych, artykuły prasowe, filmy dokumentalne, albumy. Tyle powstało już informacji, wieści o Wisławie Szymborskiej. Ostatnio stała się także bardzo popularna wśród młodego pokolenia, a to za sprawą oczywiście Sanach. Czego my jeszcze o Wisławie Szymborskiej nie wiemy? No i właściwie, czy można byłoby tę postać pominąć, kiedy pisze się herstorię Krakowa?
No właśnie, jak napisać coś nowego, albo chociaż ciekawego, intrygującego w jakiś sposób, o Wisławie Szymborskiej w roku, w którym Kraków uchodzi jej setne urodziny. Ja byłam, nie ukrywam tego, ja byłam załamana. Ja Wisławę Szymborską uwielbiam i te wydawnictwa, o których pani mówi, ja je zawsze śledzę, ja uwielbiam sobie przeczytać. Tak? Zawsze jak coś Fundacja Wisławy Szymborskiej wydaje nowego, to ja muszę to zobaczyć. Zresztą pan Michał Rusinek opowiada o Wisławie Szymborskiej w sposób niezwykle interesujący. No i teraz jak można w ogóle, jak można się tutaj gdzieś odnaleźć w takim kontekście? Szczególnie kiedy, w momencie, kiedy padła propozycja, żeby ta książka powstała, akurat były urodziny Wisławy Szymborskiej i przysięgam, że chyba tylko w lodówce miałam wrażenie, że wszędzie jest Wisława. To jest, ja się cieszę, to jest fantastyczne. Powinno tak być. Im więcej, tym lepiej. Natomiast z perspektywy kogoś, kto ma coś nowego napisać, to było bardzo trudne. I przez jakiś czas ja się wycofywałam z tego pomysłu i nawet tam próbowałam właśnie z redaktorką negocjować. Nie róbmy tego, bo nie róbmy czegoś wtórnego. Ja nie widzę, żebym mogła coś nowego dodać. Ale potem, kiedy zaczęłam myśleć o tym, jak to można byłoby zrobić, to faktycznie jest ta współczesna perspektywa, jak jest Wisława Szymborska upamiętniana i można byłoby o tym napisać. No a oczywiście sprawę przypieczętowało poznanie pani Elżbiety Pindel i wtedy już poszło. Mhm.
Odnosi się pani do opublikowanej w 2023 roku przez wydawnictwo Znak książki Wszystkie lektury nadobowiązkowe, dokładnie do tekstu z 1978 roku, noszącego tytuł Kraków, fotografii Henryka Hermanowicza, i zastanawia się, jaki Kraków widziała Wisława Szymborska.
Wisława Szymborska Kraków znała na pewno bardzo dobrze, bo to było jej całe życie. Ona jako mała dziewczynka przyjechała do Krakowa i spędziła tu całe życie. Nawet stosunkowo niewiele podróżując, chociaż oczywiście po otrzymaniu Literackiej Nagrody Nobla tych podróży było więcej. Ona zawsze tu wracała, to był jej dom. I na pewno znała to miasto dobrze, natomiast tak jak w jej poezji, myślę, że skupiała się na detalu. I ten tekst, do którego się pani odnosi, to jest w ogóle tekst, który ja uważam za jakieś moje zawodowe motto. To dość długie motto. jest dość długi tekst, w którym Wisława Szymborska w fantastyczny sposób komentuje postawę Krakowian, którzy mieszkają w Krakowie, ale no, kompletnie nie zajmują się tym miastem. Mogliby żyć w jakimkolwiek innym mieście na świecie i nie robiłoby to większej różnicy. Ja nie jestem z Krakowa i pamiętam, jak się tutaj przeprowadzałam w 2003 roku, to jak jechałam tu, to byłam głęboko przekonana, że ja będę jadać u Wierzynka i mieszkać w Barbakanie i że w ogóle tak moje życie tu będzie wyglądać. A zamieszkałam w kamienicy na ulicy Kalwaryjskiej, ale nadal była to kamienica i taki klimat krakowski. A Szymborska właśnie to pisze w tym tekście. Doprawdy nie z każdego okna widać Wawel i Skałkę.
Ale nie zachwyca się Krakowem jak turyści.
To znaczy ona, to jest komentarz na temat tych Krakowian, którzy właśnie piękna Krakowa nie dostrzegają. I ona im mówi, obudźcie się. Chociaż raz popatrzcie w górę, przyjrzyjcie się, zastanówcie się. I Henryka Hermanowicza, fotografa krakowskiego, ona daje za wzór. Popatrzcie, on potrafi, mieszka w tym mieście, a jednak nie traci tej czułości na Kraków. I ja całą swoją działalnością tak naprawdę staram się, żeby mieszkańcy Krakowa tę czułość zachowali.
I my te słowa Wisławy Szymborskiej, mam wrażenie, dopiero zrozumieliśmy w czasie pandemii, kiedy zaczęliśmy dostrzegać to piękno lokalne.
Tak jest. A Wisława Szymborska to kilka dekad wcześniej już ostrzegała nas, że powinniśmy być czujni. Ja od kilku lat oprowadzam prawie wyłącznie Polaków, czy osoby polskojęzyczne, głównie z Krakowa. I oni są często tacy strasznie zdziwieni, że oni tu jeszcze nie byli, że oni tego nie słyszeli. Tyle, bardzo często słyszę na wycieczkach, tyle tu mieszkam, a jeszcze nigdy tego nie widziałem, nie słyszałem. Wokół tego, w pandemii zaczęłam prowadzić takie strony w mediach społecznościowych i wokół Chodźże na wycieczkę się zgromadziła taka społeczność właśnie lokalna, która chce pogłębiać tą wiedzę, która chce grzebać dalej. I wiem, że oni są też odbiorcami krakowianego, piszą do mnie, że a tu już przeczytałam, tam już byłam, a to sobie zaznaczyłam, tam będę u lekarza, to muszę sobie zajrzeć. To jest dla mnie takie przyjemne, że to jest takie budowanie świadomości lokalnie, ale oczywiście Krakowianki to nie tylko książka dla Krakowian, ale też dla wszystkich, którzy są ciekawi tego, co my tutaj, jakie my tu skarby w Krakowie mamy.
Wspomniała pani o Elżbiecie Pindel, więc wróćmy do tego wątku. Kim jest Elżbieta Pindel?
Pani Elżbieta jest osobą, którą los rzucił do kamienicy, która przed wojną była własnością rodziny Szymborskich.
Mieszkała nad nimi.
Na ulicy Radziwiłłowskiej. To była sąsiadka z góry. Oczywiście w czasach, kiedy rodzina Szymborskich już tego budynku nie miała. On został Szymborskim odebrany po II wojnie światowej. I na miejscu wtedy mieszkała Nawoja, czyli siostra, starsza siostra Wisławy Szymborskiej. I pani Elżbieta się z Nawoją zaprzyjaźniła, cała jej rodzina się z Nawoją zaprzyjaźniła i rodzina pani Elżbiety, jej mąż, dzieci, stali się dla sióstr Szymborskich takimi osobami bliskimi. No myślę, że to były relacje niemalże rodzinne. Mam nadzieję, że pani Elżbieta by to potwierdziła. Świadczy o tym na przykład to, że spędzali razem święta Bożego Narodzenia, wielkanocne, na swój sposób, o czym też piszę w książce, ponieważ one miały jakby swój sposób na to, żeby święta obejść, w taki sposób bardzo kameralny, ale robiły to właśnie z panią Elżbietą i mężem.
A wszystko zaczęło się od takiej sąsiedzkiej życzliwości, tak, bo małżeństwo Pindlów bardzo pomagało siostrze, starszej siostrze Wisławy Szymborskiej, no powiedzmy chociaż o przygotowywaniu zupy ciepłej na czas nieobecności,
tak,
czy pomoc w zawieszaniu karniszy.
Tak jest. Nawoja była starszą panią, później wdową, bezdzietną. Oczywiście miała młodszą siostrę, ale przecież Wisława była aktywna zawodowo. Zresztą mieszkała na drugim końcu miasta. I to właśnie pani Elżbieta i jej rodzina stali się wsparciem dla Nawoi, a w konsekwencji później również dla Wiesławy. I o tym, o tej relacji, takiej relacji codziennej, bliskiej, rodzinnej, piszę w tym rozdziale i o tym pani Elżbieta zgodziła się opowiedzieć, co było dla mnie, to było w ogóle dla mnie wielkie przeżycie, ponieważ ja nigdy w środku tej kamienicy nie byłam.
No to koniecznie powiedzmy, jak wygląda środek tej kamienicy.
Kamienica,
bo mam wrażenie, czytając oczywiście ten rozdział, że czas stanął tam w miejscu.
W pewnym sensie tak, ale nie do końca, ponieważ ta kamienica, ta kamienica cofnęła się do przeszłości właśnie dzięki pani Elżbiecie i jej mężowi, ponieważ ta kamienica była oczywiście bardzo zdewastowana w czasach PRL-u, jak wiele prywatnych budynków w Krakowie, które zostały przez Skarb Państwa jakoś tam przejęte. I to właśnie pan Jan, pani Elżbieta, oni zadbali o to, żeby ta kamienica została odnowiona i przywrócona do takiego stanu, jaki Wisława mogła pamiętać z dzieciństwa. I dla mnie to, znaczy wiedziałam, jak ta kamienica z zewnątrz wygląda, ale dopiero jak weszłam do środka i zobaczyłam tą klatkę schodową, tą sień, która jest taką typową, mieszczańską kamienicą Krakowa i to pachnie tym takim konserwatywnym Krakowem początku XX wieku. Taka sceneria do moralności pani Dulskiej, tak? Takie, tak te kamienice wyglądają. I to było dla mnie takie, w sumie nie wiem dlaczego, przecież wiedziałam, że Wisława Szymborska właśnie z takiego kontekstu pochodzi. Że jej rodzina była właśnie taka konserwatywna, tradycyjna. Jej ojciec przecież był takim właśnie człowiekiem, mama zresztą też. A jednak byłam taka zdziwiona, że z takiego tradycyjnego, konserwatywnego miejsca wyszła taka osoba. Taka postępowa, taka skrajna w swoich poglądach, często niewyrażanych, ale jednak to gdzieś nam tam prześwituje przez twórczość Szymborskiej. Ale z drugiej strony zupełnie, tak jakby to wahadło się wychyliło. I to było dla mnie zaskakujące.
No i właśnie przez ten pryzmat pokazuje nam pani Wisławę Szymborską, ale jest jeszcze coś, na co zwróciłam uwagę, że pokazuje też pani relacje Wisławy i jej starszej siostry. Coś, o czym często się zapomina.
Nawoja się pojawia w tych opowieściach, oczywiście o Wisławie Szymborskiej. Ona była sporo starsza i była jakimś takim punktem odniesienia. Natomiast zawsze się je pokazuje jako takie odmienne. Że Nawoja ta starsza, że ona taka była bardziej konserwatywna i ona była tą taką mamą dla Wisławy.
Tak.
I Wisława, ta młodsza, ta, która gdzieś tam eksperymentuje, żyje w tym świecie bohemy literackiej. A tutaj z opowieści pani Elżbiety wyłaniają się siostry, które choć one same między sobą relacje miały takie dość skomplikowane, one nie były takimi siostrami, przyjaciółkami, bliskimi, które rozumiały się bez słów, ale jednak bardzo wiele życiowych wyborów dokonały podobnych. I teraz, pomimo tego, że postrzegane były inaczej, to jednak życie miały podobne. Oczywiście u Nawoi tego talentu literackiego nie było, czy on się nie przejawiał, ale jeżeli popatrzymy na ich sytuację na przykład rodzinną, osobistą, to one były bardzo podobne.
Poza tym regularnie się spotykały. Później, kiedy Nawoi zabrakło, to Wisława Szymborska podtrzymywała te tradycje i spotykała się u pani Elżbiety Pindel i u jej rodziny. W ogóle postać pani Elżbiety Pindel jest też bardzo ciekawa, bo ona cały czas dba o pamięć i Nawoi, i Wisławy Szymborskiej. Proszę powiedzieć, jakie urządza spacery w dniu urodzin Wisławy Szymborskiej.
Pani Elżbieta jest tą osobą, która dba o to, żeby kamienica Szymborskich dobrze wyglądała. To jej mąż zadbał o to, żeby na tej kamienicy była tablica pamiątkowa, że to jest rodzinny dom Wisławy Szymborskiej. I to pani Elżbieta jest tą osobą, która dziś dba o groby Wisławy Szymborskiej, jej siostry Nawoi, jej męża, męża pani Elżbiety już w tej chwili, który niestety nie żyje od jakiegoś czasu. Więc ona chodzi na cmentarz Szachowicki i dba o te miejsca. I ja poczułam taką łączność z panią Elżbietą, bo ja też na cmentarz Szachowicki dużo chodzę. Chodzę tam, bo szukam informacji na temat różnych osób. Chodzę tam z grupami, które zwiedzają ze mną cmentarz Szachowicki. I ja na grup Wisławy Szymborskiej regularnie chodzę. I teraz wiem, że pani Elżbieta też. Jakby, tak jakbyśmy się tam... nie w tym samym czasie, ale jednak spotykały nad tym grobem i każda dba o niego inaczej, bo pani Elżbieta jest tą osobą, która tam dba o to, żeby było posprzątane, żeby były kwiaty, żeby było, żeby były znicze tam uporządkowane. No a ja jestem tą osobą, która te znicze pali i nad nimi opowiada o Wisławie Szymborskiej, więc to jest taki punkt, gdzie my się nie w czasie, ale w przestrzeni spotykamy.
Pani Alicja, to proszę jeszcze powiedzieć, skąd wziął się zwyczaj zostawiania papierosów na grobie Wisławy Szymborskiej.
Tak, to był dla mnie taki fascynujący zwyczaj, jak Wisława Szymborska umarła krótko po jej śmierci. Ktoś zaczął przynosić na jej grób papierosy. O tym zwyczaju wydaje się, że w mediach opowiedział pan Michał Rusinek. No i potem już poszło. Jak było Dzień Wszystkich Świętych, to na grobie Wisławy Szymborskiej, oprócz tego, że to w ogóle jest nieszczególnie bezpieczne, tak z punktu widzenia BHP, bo na grobie Wisławy Szymborskiej było mnóstwo zniczy i papierosy, które się tam walały wszędzie. Całe sterty, zapalniczek, popielniczek. I to się tak kojarzyło z jej grobem. Faktycznie Wisława Szymborska no, paliła papierosy, była uzależniona od nikotyny. I no, to nie jest jakaś tajemnica, to wszyscy z tą postacią w jakiś sposób wiążą. Natomiast, żeby kłaść papierosy na jej grobie, trudno powiedzieć, skąd się ta tradycja wzięła, ale pani Elżbieta mi trochę wyjaśniła tę sprawę, ponieważ powiedziała, że oni mieli taki zwyczaj po śmierci Kornela Filipowicza, czyli wieloletniego partnera Wisławy Szymborskiej. Mieli taki zwyczaj, że chodzili do niego na grób. On jest pochowany na cmentarzu na Salwatorze. I tam się nad tym grobem spotykali i rozmawiali. No i siłą rzeczy palili papierosy, bo to były takie czasy, że wszyscy palili papierosy. No i ten zwyczaj został podtrzymany i dziś pani Elżbieta i grupa przyjaciół Wisławy Szymborskiej, oni teraz do niej chodzą, tak jak dawniej ona chodziła do Kornela Filipowicza. I no być może ktoś z tych przyjaciół, pamiętając te papierosy wypalone właśnie w czasie tych spotkań przy grobie Kornela Filipowicza, może ktoś z tych przyjaciół ten pierwszy papier zostawił, a potem to już poszło. Natomiast pani Elżbieta uważa, że sama Wisława Szymborska nie byłaby zbyt zadowolona właśnie z takiego obrotu sprawy, ponieważ te papierosy, jak sobie państwo możecie wyobrazić, po pierwszym deszczu zamieniają się w taką nikotynową, tytoniową pulpę, która no niezbyt tam...
estetycznie wygląda, tak. No więc pani Elżbieta skrupulatnie to sprząta, tak. Dbając tym samym też i o schludność, ale i o pamięć Wisławy Szymborskiej. Pani Alicja, o Wisławie Szymborskiej można byłoby mówić bez końca, a co dopiero o reszcie pani bohaterek. No więc nie pozostaje nam nic innego, tylko odesłać wszystkich do książki Krakowianki twarze polskiej Her Story, a z autorką tejże pozycji, czyli z panią Alicją Zioło. Dzisiaj rozmawiałam w Radiu Kraków Kultura. Pani Alicjo, bardzo dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękuję.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.